Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj wspomnimy Białystok z czasów PRL-u. Po wojennej destrukcji rozwijał się w tempie ówczesnej odbudowy, a ta na wschodzie nie była priorytetowa. Przyspieszenie nastąpiło dopiero później. Mimo tego miasto miało swoje tajemnice i sekrety. Dziś przybliży je nam historyk Andrzej Lechowski. Witam Pana.
Dobry wieczór już w zasadzie.
Może zaczniemy od zadziwiającego związku pluszaków ze szwajcarskimi zegarkami.
No właśnie, ten Białystok w tych swoich tajemnicach czy sekretach szukał rozmaitych szans, jak może zaistnieć, czym, krótko mówiąc, co można sprzedać, żeby coś kupić. I paradoksalnie była taka spółdzielnia Niedźwiadek i produkująca początkowo tylko pluszowe, urocze zresztą misie. Ta spółdzielnia mieściła się przy ulicy Fabrycznej, tam bodaj ślady już w tej chwili po tym interesie nie ma. Wysłano gdzieś te misie w Europę i zainteresowali się tym Szwajcarzy. Wiadomo, że w PRL-u te kombinacje złotówka, rubel transferowy i twarda waluta, to było nie jeden księgowy wylądował w kryminale za coś takiego.
Nie mówiąc o cinkciarzach.
Tak, no więc tu się dogadano, że my im misie, a oni nam, co Szwajcarzy mają? Zegarki. No i ten interes się rozkręcił. Dzięki Szwajcarom białostockie pluszaki, jak je nazywano, zaistniały w świecie. Rozpoczął się ogromny boom na te misie ze spółdzielni Niedźwiadek. One nawet dotarły do Australii. Jakieś chyba ze 2 lata temu jedno z polskich muzeów na południu kraju robiło wystawę o pluszowych misiach i wydzwaniano do mnie, pytając się właśnie o ten fenomen spółdzielni Niedźwiadek, który niestety, tak jak i PRL, zniknął. I dzisiaj mamy, owszem, szwajcarskie zegarki, ale szkoda, że nie mamy białostockich pluszaków.
Za to mamy białostockie biustonosze, które robią karierę w świecie. Też taka forma wytwórczości, która miała swój związek ze spółdzielczością, przekształciło się to później w kapitalistyczne, różnorodne firmy, które teraz dynamicznie się rozwijają. Ale wracając do sekretów Białegostoku, to jest pan autorem 2 książek. Jedna traktowała o sekretach Białegostoku sprzed II wojny światowej. Ta najnowsza to już właśnie tajemnice PRL-u. I są to tajemnice takie dosyć specyficzne. W poprzedniej epoce, tak ją nazwijmy, to było więcej obyczajowości, a teraz takich sekretów związanych z planem 6-letnim, z zamianą dewiz na ruble transferowe, potem na złotówkę i tym podobne rzeczy. No także oczywiście są to sekrety związane z rozbudową Białegostoku.
Nie, no obyczajowość też tam troszeczkę się wkradła, a to czy pierwszy konkurs wybierania Miss Białegostoku z 1957 roku, czy choćby pierwsze striptisy w białostockich lokalach.
Albo pierwszy sam, czyli samoobsługowy sklep w Polsce.
Ale generalnie te 2 książki się ze sobą różnią, chociaż spina je i formuła i tytuł, bo i trudno porównać tamten Białystok z tym powojennym. Pewnie z kilku powodów, ale weźmy sobie...
Chyba najważniejszy to ten koloryt narodowościowy.
Myślę, że w ogóle tamten Białystok był bardziej taki podatny na te obyczajowe, rozmaite zderzenia i zdarzenia. Natomiast ten Białystok powojenny, szczególnie przez pierwsze może 3 dekady był wyraźnie stłamszony ideologicznie. To się i tak ludzie się zachowywali, jak się do tej pory zachowują, ale skrywali te swoje zachowania. Łatwo było od razu być posądzonym o jakieś patologie i niemoralne prowadzenia. Stąd jest ta kruchość w związku z tym tej materii takiej obyczajowej, ale z drugiej strony fascynujące jest w tym powojennym odbudowywaniu Białegostoku, jak to miasto się przepoczwarzało. No, jest tam taki rozdziałik na temat radzieckich wzorców odbudowy Białegostoku. Dziękować Bogu, że one nigdy nie zostały zrealizowane, bo mielibyśmy...
Chociaż Kalca, czyli taka próba zrobienia dookólnych obwodnic, to jest wzięte stamtąd.
Tak, to jest stamtąd wzięte, no ale ta bombastyka z Pałacem Młodzieży na 5000... sztucznym jeziorem gdzieś tutaj na piaskach, jakimiś w ogóle ogromnymi gmachami i tak dalej, no w rzeczy samej przypominałoby...
Kilka takich gmachów zostało, najważniejsze to teraz siedziba Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu.
Ale jeszcze z dużą kulturą zrealizowane, bo jak oglądałem takie szkicowe rysunki, jakby to miasto miało wyglądać, to nie chciałbym w nim specjalnie mieszkać. Ale i to są te sekrety. Mieszkańca mnie jako mieszkańca to zafascynowało. Ten sekret, jaki Białystok mógłby być i dobrze, że taki nie powstał, no jest to też sekretem.
No, chociaż tę główną ulicę przez całe Śródmieście przebito, nie wiem w jakim celu i z jakiego powodu, bo miasto jakby zostało rozkrojone na pół.
No więc była to znowu takie zbicie czy zbijanie, troszkę jak gra w bilarda. Ja trafię w czyjąś bólę i ona poleci. Bo ta koncepcja się pojawiła zrobienia trasy WZ, bo tak na początku to określano, czyli dzisiejszej Alei Józefa Piłsudskiego. W zasadzie już w pierwszych planach profesora Ignacego Tłoczka, że trzeba tą komunikację usprawnić. Tym planistom w zasadzie było na rękę to, że Białystok był tak całkowicie zburzony, zdewastowany. W związku z tym mogli sobie dowolnie na deskach kreślarskich rysować, co się chce. My dzisiaj odkrywamy te sekrety, jak chodzimy i patrzymy, że nagle ulica Waryńskiego jest po jednej stronie i idzie w całkiem gdzieś skręca, żeby się po drugiej stronie,
Drugiej
stronie Piłsudskiego znowu zacząć, ale jak one się stykały, to naprawdę nie wiadomo.
Brakuje tuneli, tak?
Brakuje tuneli. Jakieś resztki ulicy Szlacheckiej, Różańskiej. To są te...
To jest właśnie to pokłosie tych planistycznych rozgrywek, które tutaj w Białymstoku miały miejsce.
A jeszcze tam był taki moment, że jak już machnięto sobie po tej desce kreślarskiej, się okazało, że chyba tam 400 rodzinom trzeba dać mieszkania, bo na środku ulicy stoją ich domy. No i się zaczęły duże kłopoty. Stąd zresztą jest taki skręcik alei, bo trzeba było...
Zabrakło
funduszy. Ale stąd też tam między blokami widzimy takie powciskane relikty przedwojennej zabudowy.
I te resztki właśnie owej zabudowy świadczą o przeszłości Białegostoku.
No to
można
jest takie
się
nałożenie.
Zagłębić pomiędzy Lipową a Piłsudskiego i tam zobaczyć, jakby ewentualnie wyglądał ten Białystok, gdyby próbowano na przykład odtworzyć, a mieliśmy przecież doskonałe wzorce, jeśli chodzi o odtwarzanie przeszłości w urbanistyce i architekturze.
Nie, no na to się jeszcze nałożyła oficjalna tak zwana doktryna konserwatorska, która w ówczesnych latach, zaraz po wojnie, mówiła, że w zasadzie odbudowujemy tylko to, co powstało w XVIII wieku. To, co powstało w wieku XIX, jest bezwartościowe, nic nie wnoszące w ogóle do historii architektury, do historii sztuki. Stąd wiele budynków można było odbudować, uratować. Niektóre były całkiem jeszcze nawet zasiedlone, ale je po prostu wyburzano, bo one uznawano na przykład, że pałac...
To niech pan sobie teraz wyobrazi Szczecin, Wrocław, w ogóle miasta zachodniej Polski, gdyby tę doktrynę stosowano, tę wschodnią doktrynę zastosowano na zachodzie. Nie byłoby tej cyzelerki secesyjnej i tym podobnych rzeczy.
Białystok z pewnością odstawał wizualnie od tych dużych polskich miast, ale próbował nadganiać, szczególnie w 30. latach XX wieku. To się zaczął ten proces zainicjowany przez ostatniego prezydenta Seweryna Nowakowskiego, który mówił o europeizacji Białegostoku. Stąd ten przepiękny, do dnia dzisiejszego budzący zachwyt fragment Białegostoku, tak zwanej dzielnicy reprezentacyjnej, czyli Planty, kawałek Mickiewicza, gmach teatru. To wszystko zmierzało ku temu, żeby Białystok nabrał sznytu, nabrał innego wyglądu. I w połączeniu z tą mieszczańską zabudową centrum, z tą plątaniną uliczek, myślę, że to by było całkiem ciekawe miasto, no ale nie było szansy po zniszczeniu na odbudowę tego wszystkiego, co okupacja.
Ciekawe byłoby to połączenie zieleni, którą mamy właśnie z tymi niewielkimi uliczkami, niewielkimi budynkami, bez tych ogromnych blokowisk na Białostoczku, czy przy ulicy Waszyngtona. Zupełnie inaczej z pewnością.
Inaczej to by było.
To zaglądając w owe sekrety, napad stulecia, żeby tak zahaczyć trochę o obyczajówkę, bo był taki wielki napad na pociąg, chociaż obyło się bez ofiar, nie było strzelaniny, raczej bardziej zaangażowano głowę intelektualnie rabusie podeszli do sprawy i swoje osiągnęli, bo pociąg obrabowali.
No taki troszkę Arsène Lupin, czyli wszystko jest to w białych rękawiczkach. Tam widać właśnie tą intelektualną podbudowę, żadnej mokrej roboty nie przewidujemy. Przewidujemy natomiast rozmaite warianty, co może być, obserwujemy. Tak, to był niewykryta początkowo w ogóle sprawa napadu na wagon pocztowy, który był przygotowany już do transportu z pieniędzmi. O ile tam chyba trzech panów to...
Tak, było zaangażowanych. Jeden wchodził do pociągu, drugi wychodził już z gotówką.
Tak. No oczywiście były to czasy przedmonitoringowe, więc można było sobie takie sztuki robić. I milicja obywatelska była bezradna w ogóle, bo to wszystko pod osłoną nocy zostało.
Bez śladów się nie można było wytypować sprawców. Później sprawcy, właśnie rozzuchwalenie, mieli większe apetyty.
No tak, tutaj tak, apetyt wzrasta w miarę jedzenia. Zrobili drugi, też intelektualny napad w dniu wypłaty. W dniu wypłaty w towarzystwie, w zjednoczeniu przemysłu terenowego przy ulicy Nowowarszawskiej z umówioną kasjerką. Wszystko było świetnie zainscenizowane. Po prostu ukradli całą wypłatę przeznaczoną dla robotników. No i tu ich już zgubiła zuchwałość, bo tak jak się często zdarza, któryś ze złożonych złoczyńców, zaczyna szastać pieniędzmi. Wszystkie lokale były wówczas bardzo pod skrzętną, dobrą obserwacją milicyjną, a jeszcze potraktowano to priorytetowo, no bo klasa robotnicza bez wypłaty została.
Skandal.
W związku z tym tych trzech białostockich rabusiów stulecia ujęto.
Wiele takich sekretów jest, część z nich związanych jest z postaciami, które pojawiały się tutaj w Białymstoku, Mieczysław Moczar, Władysław Gomułka i jego zegarek. Też dziwna sprawa.
No dziwna sprawa, bo my przeważnie Władysława Gomułkę to już kojarzymy jako pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego, kompletnie zapominając właśnie o tej jego okupacyjnej, też jest bardzo ciekawa, przedokupacyjna, przedwojenna jego kariera. On się różnił zdecydowanie od innych towarzyszy. Stąd zresztą towarzysze radzieccy nie do końca mu ufali. No i tenże Władysław Gomułka zjawia się w Białymstoku, wypuszczony zresztą we wrześniu chyba z więzienia. Przyjeżdża do Białegostoku, tak jak zresztą wielu komunistów, ale też i artystów, zjawia się w Białymstoku i zaczyna, prowadzi taki dom dla byłych więźniów politycznych.
Było za pierwszego Sowieta.
To było za pierwszego Sowieta. Mieszka przy ulicy.
Istotna informacja.
Mieszka przy ulicy Fabrycznej. Tam zresztą poznaje wtedy jakiegoś jegomościa, też komunizującego. Ten go zaprasza do domu. No i jak Gomułka opisuje w swoich pamiętnikach, że mu w pracy partyjnej i organizacyjnej bardzo doskwierał brak zegarka. Lubił być skrupulatny i punktualny, a nie miał zegarka. No i traf chciał, że dzieciaki tego poznanego komunisty patrzą, one się bawią, mają całe pudełko, gdzieś tam pewnie ściągniętych z jakiegoś sklepu zegarków. No i nasz pierwszy sekretarz sobie tam wyfasował, wybrał sobie jakiś zegarek. No ja się zaśmiewałem, czytając te wspomnienia Gomułki, jak on skrupulatnie w pamiętnikach opisuje sposób nakręcania tego zegarka, bo tam były na dwie sprężynki, więc to do zdewisku to był do... I ten zegarek widać stanowi dla niego jakąś ważną pamiątkę, bo mówi, że przez wiele, wiele lat mu doskonale służył. W co wierzę, bo był znany z tej swojej też i takiej, może nie tyle, nie no skąpy był, krótko mówiąc. Był
Sknera.
Był Sknera, więc jak znalazł zegarek za darmo, to już go nie oddał.
I na zakończenie naszego spotkania to wspomnijmy jeszcze o skoczni narciarskiej, żeby nie było. Ten obiekt, który jest teraz przy ulicy Wyszyńskiego w formie takiej skoczni, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to chyba nawiązanie przeszłości. To mamut. Ta skocznia narciarska została stworzona na obecnym rynku przy Kawaleryjskiej. Kiedyś tam była po prostu kopalnia piasku.
Tak, tam były takie wyrobiska, stąd to się wszystko, w ogóle te skakanie na nartach w Białymstoku zawdzięczamy studentom ówczesnej Akademii Medycznej. Pierwsza skocznia powstała w Ogrodniczkach, a potem się przenieśli i tutaj...
Też w Żwirowisku.
Tak, też tam. No i tutaj na Nowym Mieście postanowiono budować. Tam się ta skocznia z bólami rodziła, no bo to się wszystko rodziło.
Jak większość pomników w Białymstoku.
Tak. A to jak już wszystko było gotowe, to na koniec się okazało, że śniegu nie ma. Pierwsze skoki to odbywały się w ten sposób, że tam kilku tych skoczków, którzy się bez treningów żadnych postanowili to tam skoczyć z tego,
sprawdzić.
To najpierw łaziło po okolicznych zagajnikach i przynosiło śnieg zarówno na rozbieg, jak i na to lądowisko. Nasypali tam śniegu. No i rekordzistę skoczni największego śmiałka, bo tam było rozgrywanych kilka konkursów ogólnopolskich, no ale nikt nie pobił rekordu naszego mistrza cytki, któremu się udało przelecieć 19,5 metra i to jest zresztą zapisane w annałach polskiego sportu, ten rekord. On nie robi żadnego wrażenia. Dzisiaj pewnie nawet i można, moglibyśmy się z tego podśmiewać.
Chyba dzieciaki skraczą na takie odległości.
No, ale wówczas to robiło wrażenie, a przede wszystkim stanowiło przykład takiego działania, którego władza chyba nie do końca wspierała, takiego działania społecznego i urządzenia sobie kawałka świata na swoje potrzeby. Pamiętam jeszcze te skocznie, już w stanie całkowicie agonalnym, a dzisiaj jej reliktem jest ta taka konstrukcja, nie wiadomo do czego służąca, jak ktoś nie wie o co chodzi, stojąca praktycznie w centralnym punkcie tego targowiska na Kawaleryjskiej. To jest po prostu wieża tej skoczni już bez tego zjazdu, który był drewniany, no stanowił poważny obiekt sportowy w tamtym Białymstoku.
No ale musiał polec ze względu na to, że władza musiała pokazać rolnicze osiągnięcia województwa białostockiego.
Nie, najpierw go załatwiła miejscowa żulia. jak już 70, bo mówimy o 73 roku, o Dożynkach, tak. Kiedy tam ulokowano te tereny wystawowe, to już tej skoczni praktycznie w ogóle nie było, tylko ta wieża stała. I tu może i chwała tym budowniczym, bo mogli ją sprzątnąć, sprzedać ją na złom i mieć z głowy. A jednak została, co jest argumentem do snucia takich opowieści.
I między innymi próby wyjaśnienia takiej tajemnicy, dlaczego takowa wieża na tym targowisku przy bazarze, przy Kawaleryjskiej funkcjonuje, istnieje. Kto ją zbudował i po co? No teraz państwo wiecie, po co została ona zbudowana, a to wszystko w książce Sekrety Białegostoku, część druga, zebrał i opisał Andrzej Lechowski, nasz dzisiejszy gość. Będzie trzecia część?
No więc myślimy z wydawcą...
Mamy już ponad 30 lat po zmianie ustroju.
Myślimy z wydawcą o trzeciej części, ale to musi się ułożyć w głowie, musi troszeczkę jednak pomiędzy pierwszą częścią a drugą, no minęło kilka lat, bo to nie polega na ściganiu się kto więcej i szybciej, tylko żeby po prostu wybadać...
Czy rzeczywiście dany okres ma swoje tajemnice.
Każdy ma.
Poczekamy na trzecią część, bo przecież 30 lat po zmianach ustrojowych jednak mamy już za sobą, a fantastyczne byłyby te sekrety, jak budował się ten powojenny kapitalizm w Białymstoku i okolicach.
Aż się boję brać za pióro.
Dziękuję bardzo. Andrzej Lechowski naszym gościem był. Ja dziękuję za uwagę. Lech Pilarski. Do usłyszenia.